Cześć, zapraszam Cię na 33. odcinek podcastu Na Zdaniaku. Moim dzisiejszym gościem jest Piotrek Bodera, znany również jako Nerd on Tour. Piotrek tworzy treści dla szeroko pojętej społeczności cyfrowych nomadów, jest storytellerem, prowadzi podcast w języku angielskim i newsletter, praktykuje minimalizm i jogę. Porozmawiamy o jego historii, o pojęciu Indie Web, o tym, jak stworzyć łatwo wizytówkę online, o byciu sovereign individual na podstawie książki o tym samym tytule i o bezpieczeństwie i prywatności w kontekście kryptowalut i internacjonalizacji. Zapraszam serdecznie. Witaj na Zdalniaku. Ja nazywam się Wojtek Zając, a to jest podcast o wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam praca zdalna, rozwijaniu swojej kariery oraz o mądrym podróżowaniu. Jeśli chcesz być niezależnym od tego, gdzie się obecnie znajdujesz, ta audycja jest właśnie dla Ciebie. Cześć Piotrku, cieszę się bardzo, że zgodziłeś się na udział w moim podcaście.
Cześć Wojtku, jak najbardziej. Zaczynajmy.
Wiem, że masz bardzo szerokie doświadczenie podróżnicze, które zaczyna się od tego, że na początku pracowałeś jako pilot wycieczek. Czy mógłbyś trochę więcej powiedzieć właśnie od tego, jak to się zaczęło i co spowodowało, że masz taki nomadyczny tryb życia?
Zacząłem jeszcze jako dziecko, myślę, jak jeździłem do Włoch z rodzicami i bardzo czułem, że eksplorowanie innych kultur na każdym możliwym poziomie, czy to kuchnia, czy właśnie pogoda, krajobrazy, to jest coś, co mnie bardzo, bardzo pociąga. I bardzo szybko zrozumiałem, że można z tego zrobić fajny zawód, fajną karierę, czyli że nie tylko sam sobie podróżuję, kiedy chcę, ale żeby po prostu zrobić ten krok dalej, żeby widzieć, jak organizować te podróże, jak zobaczyć od kuchni pewne właśnie sposoby organizacji i działania krajów daleko i blisko. I na początku pracowałem z młodzieżą, z dziećmi na różnych obozach sportowych i tematycznych. Z czasem właśnie awansowałem, czy zrobiłem odpowiednie uprawnienia, żeby zostać tym pilotem wycieczek. I to był bardzo taki intensywny okres, kiedy każde lato wyjeżdżałem właśnie głównie do Włoch, bo tam Polacy uwielbiają na wakacje jeździć, ale również do innych krajów Europy Zachodniej i to bardzo rozszerzyło moje horyzonty.
Rozumiem, czyli właśnie już wtedy złapałeś tego bakcyla podróżniczego, ale zdaje się, że potem zacząłeś przechodzić bardziej do pracy zdalnej, tak? Czy możesz coś więcej o tym powiedzieć?
Ja zacząłem bawić się WordPressem i innymi technologiami związanymi właśnie z tworzeniem własnych stron gdzieś w wieku lat 17, tak na poważnie, żeby robić właśnie już to jako zlecenia, jako projekty takie komercyjne i praktycznie w każdy sezon poza wakacyjny, tak, czyli jesień, zima, to siedziałem i budowałem własne rzeczy, więc faktycznie tą karierę tego web dewelopera, takiego niezależnego, kształtowałem, rozwijałem i kiedy tylko była okazja, no to robiłem właśnie tą pracę też, która uzupełniała te moje obowiązki letnie, kiedy byłem pilotem wycieczek.
Rozumiem. I od czego to się właściwie zaczęło? Byłeś freelancerem na początku, tak?
Tak. Miałem takie etapy, gdzie oczywiście zaczyna się od rzeczy małych, tak, czyli małych projektów, małych stron internetowych. Od samego początku wiedziałem, że WordPress jest bardzo dobrą technologią, która pozwala na bardzo dużo. Ja jako miłośnik słowa pisanego i blogów, to właśnie zdecydowałem się na rozwijanie moich umiejętności akurat przy tej platformie i też przy całym community, tak? Bo tutaj musimy podkreślić, że WordPress jest open source, no więc zawsze to było bliskie mojemu sercu i powoli, powoli od właśnie takich małych zleceń pojedynczych potem do takiego modelu, gdzie miałem klientów z miesiąca na miesiąc, tak, czyli płacą abonament, mają wszystko w ramach jakby jednej usługi, gdzie jestem tym webmasterem. Mimo że tego określenia już dzisiaj się specjalnie nie używa, no to dla mnie jest ono jak najbardziej użyteczne, no bo oznacza, że nie tylko kwestię tą taką techniczną stronę, ale również jak ona wygląda, jak ona się pozycjonuje, te wszystkie rzeczy oferowałem moim klientom. A obecnie ponownie zrobiłem takiego pivota, gdzie już odchodzę od tego modelu i bardziej zajmuję się monetyzacją moich własnych stron.
Rozumiem. Zatrzymam się może chwilę nad tą częścią dotyczącą WordPressa. Myślę, że wiele osób ma takie wyzwanie przed sobą, że stara się pracować nad swoją marką osobistą, stara się tworzyć jakieś wizytówki, strony internetowe własne, ale nie wszyscy korzystają właśnie z własnych stron od zera hostowanych u siebie, tylko bardziej z kreatorów czy z platform social media. Jakie powiedziałbyś są zalety korzystania właśnie z WordPressa względem jakichś hostowanych cudzych kreatorów?
To jest, myślę, wątek związany z rozumieniem technologii, rozumieniem tego, co my chcemy uzyskać oraz tego, na co się godzimy. Za każdym razem, czy będziemy mówić tutaj właśnie o tych stronach internetowych, czy o każdym innym aspekcie, ja rozróżniam podejście świadome i nieświadome, tak? Bo większość klientów, większość ludzi, jeśli chodzi o mainstream, to faktycznie jest bardzo jakby podatna na ten ruch, że social media, to tam jest teraz uwaga wszystkich potencjalnych moich klientów i moich znajomych i rodziny, no więc musimy tam być, tak? Bo skoro tyle much leci w tym kierunku, no to nie mogą się mylić. I to działa, jeśli mamy świadomość, co chcemy uzyskać, tak, i co chcemy tam zbudować i jakie właśnie te zasięgi kreować i tą swoją pozycję jakąś budować. W momencie, kiedy wiemy, jakie są limity takiej czy innej technologii, to mamy tą świadomość, żeby iść w innym kierunku, żeby budować coś własnego. No więc jeśli chodzi o samego WordPressa, no to tutaj też trzeba rozróżnić, że mamy WordPressa.com, czyli tą wersję komercyjną, która działa bardzo podobnie jak każdy inny serwis, jak Squarespace czy Wix, gdzie po prostu płaci się jakąś tam cenę roczną czy miesięczną za możliwość dostępu do ich platformy i oni robią wszystko za nas, my tylko jakby wpisujemy treści. Albo możemy mieć właśnie, tak jak mówisz, własne hostowane rzeczy, co oznacza, że po prostu musimy więcej wiedzieć na temat technologii, jaką wykorzystujemy, tak? Bo firma hostingowa, czyli ta firma, która dostarcza nam przestrzeń na serwerze, to jest jeden element, potem drugi element, zupełnie niezależny, ale powiązany, to jest wordpress.org, czyli ta wersja właśnie darmowa, open source'owa, z której każdy może korzystać dowoli. I po kolei kroczkami dalej dodajemy pozostałe elementy do tego obrazka, żeby móc zbudować właśnie coś zupełnie niezależnego i co dzisiaj jest, myślę, też często podkreślone, zdecentralizowanego. Możemy o tej decentralizacji też więcej powiedzieć, porozmawiać, jeśli chcesz.
Jasne. No tak, ja myślę, że dużo osób obudziło się, że tak powiem, z ręką w nocniku, kiedy zobaczyło, że postowanie na Medium tak naprawdę też powoduje dużo problemów, bo teraz to korzystanie z platformy Medium jest dosyć trudne. Medium wprowadza opłaty dla czytelników i osoby, które tam budowały swoje treści, no to nie są zbyt zadowolone.
Tak, to Medium jest takim bardzo smutnym przykładem tego, jak można skusić piszących, jak można skusić tych twórców treści. Wydaje mi się, że tutaj też jest taki element, kiedy no można w jakiś tam ładny marketingowy sposób przekonać wystarczającą ilość ludzi i tych twórców i tych odbiorców, żeby no, zamknąć ich w jakimś tam jednym swoim ekosystemie i niezależnie od tego, jak on się tam będzie rozwijał, no to czerpać korzyści z obu stron, tak? Bo kiedy uzależnimy tych czytających i twórców od jednej platformy, od jednego źródła, no to oni są w potrzasku, tak? Bo jeśli ten autor chciałby wyjść, tak, tworzyć gdzieś na zewnątrz, no to najczęściej nie może tych czytelników ze sobą zabrać, nie może, nie wiem, wyciągnąć listy, e-maili, żeby mieć jakiegoś newslettera i jakby z nimi się bezpośrednio kontaktować i no, powiedzieć im, tak, że od dzisiaj tam tworzę na innym miejscu. I no niestety to jest jakby taka powtarzająca się historia, która pewnie jeszcze wiele razy się wydarzy, tak, bo w momencie, kiedy ktoś jest dopiero początkującym twórcą, to najczęściej nie skupia się na tym, nie rozumie, nie chce wyjść w szczegóły, dlaczego akurat ta czy inna platforma jest lepsza, bo nie widzi tych niuansów, tak? Nie rozumie do końca różnic pomiędzy tym, jak działa Medium, czy jak działa WordPress, czy jak działa taki Wix, tak? Bo od zewnątrz, jako taki szary, zwykły użytkownik, wszystko wygląda bardzo podobnie.
Mhm. I czy oprócz WordPressa może polecasz jakieś podobne narzędzia, które mogą pomóc właśnie w zrobieniu takiej własnej strony?
Tak. Przede wszystkim musimy sobie zadać pytanie, co my chcemy pokazać w tej sieci, tak? Czy mamy po prostu jakiś mały, lokalny sklep, restaurację, kawiarenkę i chcemy mieć taką online wizytówkę i do tego jak najbardziej najlepszym narzędziem według mnie obecnie jest Card, przez 2R pisane, card.co. Mhm. To jest taki one page builder, tak? Czyli narzędzie, które w samej przeglądarce pozwala stworzyć bardzo efektowną, bardzo minimalistyczną, ale ładnie prezentującą się stronę, która robi dokładnie to, tak? Czyli ma pokazać jakiś tam tytuł czy zdjęcie, krótką informację, co to jest, może numer telefonu, może adres e-mail, może jakąś mapkę, gdzie chcemy pokazać, gdzie jesteśmy i może jakąś ofertę, nawet można tam menu wrzucić, jeśli jest to faktycznie jakiś lokal taki właśnie z jedzeniem. I to zupełnie nam wystarczy. Koszty też są bardzo, bardzo niskie. Możemy zacząć od darmowej wersji, którą oni udostępniają na ich subdomenie lub za niewielką opłatę roczną przerzuci to już na własną domenę, co też jest tym właściwym krokiem naprzód, bo jeśli nie mamy domeny, no to nie istniejemy w internecie, bo nie ma tego adresu, tak, żeby był kojarzony, żeby ludzie wiedzieli, gdzie mają iść. I jeśli chcielibyśmy tworzyć z kolei treści regularne, tak, czyli niech to będzie podcast, czy blog, czy dowolna inna rzecz, która będzie aktualizowana co jakiś czas, to WordPress moim zdaniem jest najlepszym wyborem, ale na przykład Ghost, tak, taka platforma typowo blogowa, jest bardzo fajną alternatywą, jeśli ktoś chce skupić się wyłącznie na publikacjach typu blog, to jest bardzo dobre narzędzie.
Mhm. Czyli podsumowując, to o czym tutaj mówimy, to jest koncept, który nazywa się Indie Web. I tak naprawdę ten koncept wraca trochę do takich oryginalnych wartości, które właśnie były ważne dla osób, które tworzyły wczesne standardy sieciowe i technologie internetowe. I właśnie mówi o tym, żeby zamiast korzystać z takich istniejących na przykład social media, które można nazwać takimi silosami, bo cały czas jesteśmy zależni od tych serwisów. Te serwisy mogą dowolnie kontrolować na przykład naszymi zasięgami albo w ogóle naszą listą odbiorców, naszą dystrybucją.
Zgadza się.
Po pierwsze, a po drugie mogą po prostu ograniczać dostęp do naszych treści. Oni są właścicielami tych treści, które my tworzymy tak naprawdę. Czyli właśnie alternatywa to są te technologie, otwarte, które pozwalają na to, że rzeczywiście samodzielnie tworząc taką stronę i podpinając szczególnie właśnie pod własną domenę, no to te treści będą nasze i to nikt nam nie odbierze tej możliwości dotarcia do użytkowników, czyli myślę, że to jest chyba taka najprostsza różnica, czy tak?
Tak, tak. I myślę, że jeszcze kilka lat temu taką ogromną barierą wejścia była ta znajomość technologii, tak? Czyli to określenie, że musi być pan informatyk, który się zna na tych komputerach, to on tam przyjdzie, coś tam poklika i nam pokaże, jak to robić. No i ta bariera spowodowała właśnie to, że powstały serwisy, które absolutnie odrzuciły tą istotną rolę pana informatyka, bo wszystkie social media czy taki medium, one koncentrują się na user experience, tak? Czyli właśnie na tym, żeby ten użytkownik dowolną osobą, jaką on jest, tak? Bo w tym momencie, nie wiem, średnia wieku użytkowników Facebooka to jest gdzieś powyżej 60-70 lat i to jest właśnie dowód na to, że oni będąc konsekwentnymi, jeśli chodzi o to, żeby to było łatwe, przyjemne, ładnie wyglądało, żeby te algorytmy pokazywały ci właśnie te treści, które najlepiej rezonują z tobą jako osoba, która lubi taką kuchnię albo lubi podróżować, no to zawsze będą podsyłać dokładnie te treści, które będą dla ciebie odpowiednie. Tak? Oczywiście pod względem komercyjnym, no bo koniec końców oni potem za zamieszczanie tych reklam pobierają opłaty i mogą te serwisy utrzymywać i rozwijać i dlatego też te social media są tak gorące. To, co jest dzisiaj pięknego, wydaje mi się, jeśli chodzi o to, jak te platformy otwarte typu WordPress zaczęły dostrzegać, że muszą być bardziej przyjemne, bardziej jakby łatwiejsze w użyciu, żeby ten user experience i nawet jeśli jesteś początkującym twórcą był bardzo, bardzo prosty, no to małymi krokami idą w dobrym kierunku. I tutaj ponownie wrócimy do przykładu Ghosta. Jeśli ktoś chce robić bloga, bo ma mnóstwo pomysłów, artykułów, które chce opublikować, a nie chce wdrażać się we wszystkie szczegóły i WordPress, chcemy czy nie, jest taką ogromną dżunglą, gdzie trzeba znać się na wielu różnych elementach, żeby wszystko działało tak, jak potrzeba, no to może czasami lepiej zdecydować się na właśnie serwis, który daje nam wszystko w jednym pakiecie, tak jak właśnie tutaj mamy tego Ghosta, a my tylko skupiamy się na publikacji tych treści. Ale, co jest jakby najistotniejszym elementem, to, czy my możemy potem eksportować te treści, które stworzyliśmy. Bo jeśli nie ma kompatybilności, tak, czyli jeśli nie ma tego interoperability pomiędzy jednym serwisem a drugim, to jest największa czerwona flaga, tak, największy taki sygnał, że ten serwis chce cię zatrzymać na swojej platformie na zawsze. I to jest niestety najgorsze, co może być. Więc jeśli wybieramy już jakąś platformę, to patrzymy, czy ona pozwala nam eksportować te treści w jakimś formacie, który jest łatwo potem akceptowalny przez inną platformę, bo to nam pozwala zachować tą niezależność i faktycznie pozostać właścicielami własnych treści.
Jasne i tutaj dobrze, że wspomniałeś o Goście, bo też jestem dużym fanem tej platformy. Oni umożliwiają zarówno płatne korzystanie z ich właśnie usługi, z ich platformy i zawieranie strony na ich serwerach, ale też dają możliwość zainstalowania Ghosta na własnym serwerze czy na własnym komputerze i prowadzenie tej strony na Ghostie całkowicie za darmo. I rzeczywiście też bardzo używają otwartych standardów, dobrych praktyk,
tak,
narzędzi open source, i więc jestem jak najbardziej dużym fanem też tej platformy, zarówno do blogowania, jak i do prowadzenia newslettera, bo tutaj właśnie to widać, że ci najwięksi twórcy, teraz wielki problem jest taki, że właściciele tych dużych platform social media mogą w każdej chwili, to się nazywa, zdeplatformować dowolną osobę tak naprawdę.
Cancel culture.
Dokładnie, cancel culture. I sposobem na to właśnie jest uniezależnienie się od tych serwisów i budowanie własnej sieci dystrybucji. No i dlatego właśnie teraz tym takim trendem jest przenoszenie tej całej bazy, powiedzmy, followersów na przykład na listę mailową, co oczywiście nie jest niczym nowym, bo to maile istnieją tak długo, jak istnieje internet, natomiast to wraca bardzo szybko i ghost też bardzo może wam w tym pomóc.
Mm-hmm. Tak, wiesz co, wszystkie te rzeczy, o których rozmawiamy, nie są nowe. Jeśli ktoś chce zagłębić się w historię, zrozumieć właśnie, na czym polegają te otwarte standardy, dla mnie najlepszym krokiem, takim pierwszym, żeby mieć ogólny obraz sytuacji, a potem wejść w głębiej i głębiej i głębiej, jest zawsze Wikipedia. Najlepiej też te artykuły angielskojęzyczne, no bo one dają znacznie więcej wglądu w to, jak pewne rzeczy działają. One są po prostu bardziej rozbudowane, przynajmniej pod względem, jeśli chodzi o kwestie techniczne. I te otwarte standardy, one są jakby dowodem na to, że właśnie te serwisy, te poszczególne platformy będą ze sobą współpracować, no bo nikt nie może nam dać pełnej gwarancji, że ten ghost, którego sobie dzisiaj używamy, będzie działał tak samo albo będzie tak samo użyteczny za 10 lat. I to samo dotyczy WordPressa, i to samo dotyczy naszego newslettera, tak, czy platformy, która pozwala nam wysłać te maile masowe do odbiorców. Najistotniejszym elementem jest właśnie to, że to, co dzisiaj działa dla nas i jest użyteczne, powinno być tak samo użyteczne za x czasu. A wiadomo, że zmieniają się standardy, zmieniają się urządzenia, zmieniają się podejścia do prowadzenia biznesu. Może Ghost na jakimś etapie zostanie sprzedany, może po prostu będzie porzucony. Tak samo może się to wydarzyć z WordPressem. Jeśli istnieje się, a myślę, że ty też masz wystarczające doświadczenia w życiu w internecie, to przeżyliśmy już kilka cykli, tak? Czyli widzieliśmy, jak pewne rzeczy wzrastają, są super, wszyscy o nich mówią, a po jakimś czasie zupełnie upadają i ich nie ma. Przykładem niech będzie MySpace, który wielokrotnie jest określany jako jeden z tych takich protoplastów social mediów, a dzisiaj zupełnie nie istnieje. No i co trzeba, jakby wszyscy ci ludzie, którzy tworzyli na MySpace'ie, czy oni mieli możliwość jakby wyciągnięcia swoich fanów i swoich treści stamtąd i przerzucenia do następnej platformy? Niestety nie.
Dokładnie, jest sporo z tych serwisów, które były, to się mówi, sunset, czyli wygaszane.
Tak.
Ja pamiętam serwis Delicious, który służył do zbierania zakładek i tam po prostu korzystałem z niego bardzo, bardzo mocno i miałem naprawdę kilka tysięcy tych zakładek i cały network ludzi, ale też...
I wyeksportowałeś to, w którymś momencie
wiesz,
udało się?
Co, chyba nie udało mi się tego odzyskać. Podobnie inne serwisy typu Flickr, wieczne problemy właśnie z możliwością utrzymania tego serwisu, czy potem Tumblr, który wiele razy... Zresztą Tumblr ma bardzo ciekawą historię, jeśli chodzi o twórców i kiedyś widziałem właśnie chyba dokumentalny nawet o tym. Wydaje mi się, że to był jakiś film dokumentalny na YouTubie. Właśnie o twórcach ten serwis też przeżywał wiele...
Wzlotów i upadków
i też kilka razy był sprzedawany, także właśnie to wszystko nam mówi o tym, że warto postarać się właśnie o to, żeby mieć taki swój własny kąt w internecie i być jak najbardziej niezależnymi właśnie od tych istniejących platform.
Tutaj jeszcze przed nagrywaniem wspomnieliśmy o Baladzi. To jest taki bardzo ciekawy technolog, który pisze między innymi o kryptowalutach, ale podkreśla też tą istotę właśnie posiadania własnego konta w internecie. konta na zasadzie domeny i treści, którą sobie publikujemy pod tą domeną. Czy to będzie właśnie prosta strona na takim Cart, czy to będzie blog na Ghost, czy to będzie jakaś zaawansowana, rozbudowana witryna na WordPressie, to jest zupełnie niezależne, jakby nieistotne. Istotne jest to, żebyśmy to my byli właścicielami i kontrolowali to. I nie wiem, czy ty też masz takie podejście do tego, ale mnie się bardzo podoba to, że o ile bardzo dużo serwisów, bardzo dużo usług w internecie jest scentralizowanych i strasznie trudno nam uciec od korzystania z usług Google'a, czy uciec od tego, żeby no, nawet jak nie korzystamy z konta na Facebooku, no to żeby mieć to konto, no bo jakiś znajomy no może się będzie kontaktował tak przez tego Messengera, czy WhatsAppa, czy innego Instagrama. O tyle w branży hostingów, tak, czyli firm, które specjalizują się w tym, żeby utrzymywać serwery i udostępniać te serwery nam, użytkownikom, którzy chcą właśnie budować swoje strony czy inne aplikacje webowe, ta sieć, ten poziom internetu jest bardzo rozdystrybuowany, tak? Czyli tutaj nie ma centralizacji, nie ma jednej wielkiej firmy, która by posiadała 90% stron w internecie, bo to jest jakby niemożliwe, a dlatego, że internet jak powstawał, no to on się rozrastał jak taka pajęcza sieć, gdzie no, były te komputery, serwery w Stanach, potem w Europie, potem na innych kontynentach. One były podłączone kolejnymi kablami, tak żeby stworzyć tą jedną wielką globalną sieć. No i dzisiaj przez to, że one wszystkie ze sobą gadają, przez to, że mają te wspólne, otwarte standardy i muszą się wzajemnie respektować, no to ja jako obywatel Unii Europejskiej mogę sobie wybrać dowolny hosting nie tylko w Europie, ale w Ameryce Południowej, jeśli mam taką fantazję i tam prowadzić moją stronę, tam utrzymywać wszystkie treści. Jeśli nie będzie mi się to w dowolnym momencie podobało, no to zmienię sobie tego hostingowego dostawcę z tej Ameryki Południowej i przerzucę to na przykład do Australii. Tak? I to jest, myślę, piękne, że faktycznie mamy tą możliwość, mamy tą władzę w naszych rękach i te firmy hostingowe muszą ze sobą bardzo mocno konkurować, żeby dostarczyć jak największe, najlepsze usługi, bo my jako klienci w dowolnym momencie możemy się zmienić, tak, z jednego czy drugiego i tam trzymać nasze treści. Mhm.
Tak, absolutnie się zgadzam i tak jak mówiliśmy, w ogóle ta niezależność, to konkurowanie różnych usług, różnych platform, serwisów było bardzo ważne od samego początku stworzenia sieci internetu tak naprawdę i cieszę się, że te wartości wracają szczególnie w tym momencie, kiedy mamy właśnie rewolucję związaną z kryptowalutami, kiedy wracają tematy związane z prywatnością i myślę, że dla nas obojga też właśnie ta niezależność jest dość ważna. Wiem, że pisałeś u siebie na swoich platformach na temat niezależności w kontekście książki Sovereign Individual. Czy mógłbyś trochę więcej powiedzieć, jaki jest zamysł związany właśnie z tą książką?
Jak najbardziej. To jest temat bardzo mi bliski i mocno rozwijam się, mocno moją wiedzę, umiejętności w tym kierunku skupiam się, żeby były jak najlepsze. Właśnie ze względu na to, że no jako ci indywidualiści, tak ludzie wychowani w kulturze Zachodu, mamy to poczucie, że w pewnych aspektach mamy faktycznie ogromną wolność, możemy bardzo dużo zrobić w przestrzeni internetu, bo ona jest takim środowiskiem, takim miejscem, gdzie faktycznie nie widać tych barier i nawet jeśli one są, nie wiem, georestrykcje, tak, to włączamy VPN-a i już jesteśmy gdzie indziej. O tyle w świecie rzeczywistym, w świecie, nie wiem, urzędowym, w świecie załatwiania biznesów, czyli prowadzenia własnej firmy, no to musimy trochę bardziej pokombinować, bo ten świat nie jest tak płynny, nie jest taki bez granic, jak chcielibyśmy, żeby był. Więc sama książka Sovereign Individual pod koniec lat 90. Opublikowana traktuje o jakby świadomości tego, że mikroprocesory, jak wielokrotnie autorzy tej książki podkreślają, to jest klucz, który otwiera olbrzymią możliwość dla osób, które zarabiają właśnie klikając w klawisze. Tak? Czyli każda osoba, która jest, nieważne czy deweloperem, czy designerem, czy może być też prawnikiem, ale chodzi o to, że nasza praca przestała być zależna od fizycznej przestrzeni, tak, od tego, gdzie chcemy być. Co oznacza, że możemy wyjść, możemy w dowolnym momencie wyjechać za granicę i być tam tyle czasu, ile chcemy. Stąd też cały ruch właśnie, który dzisiaj nazywamy cyfrowymi nomadami. A kiedy książka była opublikowana, no to jeszcze nie było tego trendu, tak? Nie istniał ten termin w takiej globalnej świadomości. Zatem w zależności od tego właśnie, jak teraz chciałbyś, Wojtku, pójść, tak? Czy mówimy o kwestii prowadzenia biznesu, czy o innych rzeczach, ale ten temat dotyczy wszystkich osób, które chcą być bardziej niezależne i tą niezależność swoją budować.
Tak, wydaje mi się, że tak jak mówisz, to pojęcie wpływa na każdą sferę naszego życia. Dla mnie jakby temat, którym ja najbardziej się interesuję, to jest zarówno właśnie strona prywatności, strona krypto, strona właśnie bycia niezależnym od po prostu władzy, czyli od kontroli na przykład jednego aktora z angielskiego, czyli po prostu niezależnie od tego, czy to jest powiedzmy dane państwo, czy to jest... To może być jakiś dostawca, to może być tak naprawdę ktokolwiek, żebyśmy mieli właśnie możliwość swobodnie na przykład prowadzić biznes bez granic pomiędzy krajami, na przykład wysyłać środki pomiędzy różnymi systemami. W tym momencie bardzo trudno jest, żeby na przykład zrobić przelew na przykład do Stanów Zjednoczonych, bo te systemy właśnie
nie są kompatybilne.
Tak, dokładnie. Ale też tak naprawdę możemy nawet pomyśleć w ogóle o swobodzie tworzenia jakichś własnych wspólnych społeczności. Tutaj wspomniałeś o Balaji, on właśnie dużo mówi o tym, że tak naprawdę kiedyś narody tworzyły się, tak naprawdę nadal jest tak, że tworzą się przede wszystkim ze względu na terytorium. To terytoria właśnie determinują to, kto jest w tym narodzie. Ale od kiedy właśnie mamy internet, po pierwsze, i od kiedy też, po drugie, mamy możliwość właśnie posiadania tych środków, na przykład w postaci kryptowalut, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy usunęli to terytorium jako czynnik, który właśnie jest związany właśnie z tym narodem. Tak, i dlatego właśnie możemy dzięki tym nowym zdobyczom możemy swobodniej tworzyć różne grupy społeczne i decydować, powiedzmy, być bardziej niezależnymi. I ja też jestem wielkim fanem tego podejścia. I dla mnie fascynujące jest to, że ta książka, o której mówimy, Sovereign Individual, przewidziała tak naprawdę, to jest książka z lat 90. zdaje się chyba, nie? I ona przewidziała ten cały kierunek zmian, mimo tego, że wtedy w ogóle technologie były na dużo wcześniejszym etapie.
No był prapoczątek internetu, jeszcze takiego masowego. Dokładnie. Laptopy, jak istniały, no to były w wielkości szafy, a nie wielkości kartki dzisiaj, także no, sytuacja była zupełnie inna, no ale twórcy zrozumieli, jaki jest w tym potencjał.
Tak, czyli zarówno bycie połączonym, akurat w czym pomógł nam internet, jak i waluty cyfrowe, które mamy w tym momencie dzięki krypto.
Tak, jeśli mogę tutaj podkreślić kilka różnych elementów, polecałbym jeszcze dwie inne książki. Pierwsza z nich polskim wydaniu nazywa się Supermarket Kultury. To jest książka, którą czytałem gdzieś na początku lat 2000 i ona wówczas była dla mnie taką bardziej antropologiczną historią o tym, co tak naprawdę nazywamy nacją, tak? W sensie ludzie, którzy mieszkają na danym terytorium i co nazywamy kulturą, do której my mamy dostęp. I to pojęcie tego, że dzisiaj supermarkety są powszechne, tak? Każdy z nas, gdziekolwiek by nie był na świecie, to oczekuje, że będzie jakieś takie jedno centrum handlowe, gdzie się wchodzi i ma się dostęp do olbrzymiego wachlarza wszystkich warzyw czy innych produktów z całego świata. No i kultura też stała się takim produktem, który można sobie kupić, który jest łatwo dostępny i dzięki internetowi już nie musimy nigdzie wchodzić fizycznie. Wystarczy, że otworzymy nasze urządzenie i na dowolnym ekranie sobie wyświetlimy film najnowszy z Hongkongu albo dokument o tym, co się dzieje teraz w Birmie i tak dalej, i tak dalej. Drugą książką jest Emergency Neila Straussa. To jest bardziej taka opowieść niż podręcznik, ale traktuje o tych właśnie elementach, o których my tutaj opowiadamy, że autor też ma taką obawę, gdzie bycie uzależnionym od jednego paszportu, od jednego terytorium, na którym się jest, od innych naturalnych też zagrożeń, powoduje to, że czyha na nas większe niebezpieczeństwo. Tak? I dlatego w naszej roli jest, żebyśmy sami się uzbroili w umiejętności, w wiedzę, w narzędzia, które nam pozwolą przetrwać w dowolnych warunkach. I on nie tylko traktuje właśnie o kwestii pozyskania nowego paszportu. W jego przypadku to była wyspa St. Kitts na Karaibach, ale również w kierunku umiejętności survivalowych. Tak, no bo może się zdarzyć tak, że faktycznie cywilizacja, którą znamy, przestanie istnieć i będziemy musieli żyć gdzieś w lesie i musimy wiedzieć, jak rozpalić ognisko bez dostępu do YouTube'a i patrzenia, jak to inny to robi. Zatem to są takie małe etapy, które ja z biegiem czasu też pozyskiwałem w jakichś różnych okolicznościach. I ten sovereign individual jak najbardziej jest takim ukoronowaniem tego, co faktycznie dzisiaj się dzieje. I on w prostej linii kojarzy pewne zjawiska, które wydarzyły się już w historii wcześniej, tylko one nie były na masową skalę i nie były dostępne dla nas wszystkich, jak są dzisiaj. Posiadanie dzisiaj kryptowalut nie oznacza tego, że my chcemy rozwalić całkowicie system finansowy i chcemy być takimi anarchistami i będziemy tylko właśnie handlować jakimiś bitcoinami czy innymi altcoinami. Bardziej chodzi o to, że chcemy zachować naszą umiejętność i możliwość zakupu towarów czy usług. No bo w momencie, kiedy wydarzy się kolejna hiperinflacja, czy to będzie Europa, czy Polska, czy w Stanach Zjednoczonych, coraz więcej ekspertów podkreśla, że właśnie Bitcoin przez to, że nie jest centralnie sterowany przez żaden bank, jest odporny na tą inflację czy hiperinflację. Jak będzie w praktyce, oczywiście się okaże, czy na ile jest to narzędzie użyteczne, ale sama możliwość posiadania takiego asetu, tak? Takich zasobów, które są niezależne od jakiegoś banku centralnego i polityki danego kraju, już jest ogromnym krokiem naprzód i powinniśmy w tym kierunku iść wszyscy.
Dokładnie tak. I całkowicie się też z tym zgadzam. I dla mnie właśnie zapamiętałem sobie takie rozróżnienie, które właśnie mówi o tym, że na podstawie tej książki, że możemy bardzo łatwo pokazać, jaki jest na przykład rozwój i cykl w ogóle zmian społeczeństwa, grup społecznych. Zapamiętałem sobie, że jest takie fajne porównanie, że na początku po rewolucji przemysłowej mieliśmy społeczność pracowników, którzy bardzo często byli związani na przykład z jakimiś lokalnymi fabrykami, czyli byli bardzo zależni zarówno od jednego pracodawcy, jak i od jednej lokalizacji. No i te wszystkie zawody, te zajęcia łatwo mogły być i zostały zautomatyzowane. Potem, czyli to, co mamy w tym momencie, to jest czas, kiedy mamy bardzo dużo właśnie specjalistów różnego rodzaju, ale nadal zależnych od lokalizacji, czyli to są jakieś, powiedzmy, tradycyjne firmy, które posiadają biura i są związane na przykład właśnie z lokalnym, z danym krajem. I rewolucja, którymi jesteśmy świadkami, czyli właśnie ta klasa społeczna indywidualistów, w sensie takim, że właśnie tych jednostek sovereign individual, które są niezależne od lokalizacji, dlatego że mogą pracować gdziekolwiek, właśnie czerpią z tych wszystkich nowych zdobyczy technologii i niezależnie od tego, gdzie są, mogą się utrzymać, mogą zarabiać i są właśnie bardziej niezależne od wpływu czy to jednej firmy, czy to właśnie jednego państwa. I to powoduje, że mogą, o czym pisałem wcześniej w newsletterze, mogą głosować nogami, czyli jeśli rzeczywiście coś mi nie pasuje w jednym kraju z różnych względów, no to mogą się przenieść, bo wcześniej było tak, że jeśli coś nam nie pasowało w danym kraju, no to jedyny sposób, żeby to zmienić, to była próba wpływu na albo na lokalny samorząd, albo po prostu na państwo poprzez, no dzięki właśnie demokracji, ale w tym momencie dzięki temu, że jesteśmy bardziej niezależni, to możemy po prostu przenieść się do innego kraju i to spowoduje, że i to przynajmniej zamysł jest taki, że rzeczywiście kiedy klasa tych osób coraz bardziej zacznie rosnąć w siłę i ta liczba tych osób się będzie zwiększać, to coraz bardziej możemy wpłynąć właśnie na poszczególne państwa, żeby konkurowały ze sobą i żeby właśnie zwabiały te jednostki, te osoby czy większe grupy ludzi. I to spowoduje właśnie taką zdrową konkurencję między tymi krajami. I teraz oczywiście te poszczególne kraje, bardzo wiele, na przykład Unia Europejska i bardzo wiele krajów przeciwstawia się temu trendowi, no bo to myślę, że to można zrobić analogię prostą do lokalnych jakichś firm. Chcą właśnie blokować tego typu inicjatywy właśnie po to, żeby jakby uniemożliwić tą wolność przenoszenia się, wolność otwierania na przykład biznesu w innym kraju. Więc nie wiadomo tak naprawdę, czy uda się iść dalej w tym kierunku, czy jednak wygrają.
Ja myślę, że się uda.
Ja też myślę, że się uda, ale widzę, że coraz więcej jest przeszkód dawanych. Nawet teraz widzę, że nawet teraz, kiedy widziałem, że było porozumienie chyba ponad 100, jeśli dobrze pamiętam, na pewno grubo ponad 100 krajów, chyba nawet ponad 130 krajów. Większość cywilizowanych krajów dogadała się, że nie pozwoli na to, żeby podatki od firm były niższe niż określona ilość procent, właśnie żeby zmniejszyć to zjawisko przenoszenia się do innych krajów, więc...
Tak, wiesz co, tutaj dotykamy wielu różnych aspektów. Na pewno pod względem podatkowym, tak? Każdy kraj chce utrzymać jak największą ilość tych jednostek oraz firm, żeby płaciły odpowiednią wysokość tych podatków, ale ten rys historyczny i w samej książce właśnie Sovereign Individual wielokrotnie oni podają przykłady, jak pewne rzeczy wyglądały, czy w czasie średniowiecza, czy potem w okresie tym industrialnym. Dzisiaj jesteśmy w bardzo, bardzo ciekawej sytuacji i ja szczerze wierzę, że właśnie przez to, że my jesteśmy jednostkami, przez to, że my jesteśmy po prostu bardziej mobilni niż kraj, niż rząd, niż struktury, które mają swoją inercję i mają swoją powolność, no to my zawsze będziemy w lepszej sytuacji. I tutaj pozwól, że podam takie bardzo, bardzo praktyczne rzeczy, które pokazują, jak rzeczywistość, która jest, brzmi jak science fiction, jak się czyta właśnie Sovereign Individual czy tą książkę drugą Emergency, one brzmiały strasznie trudno do zorganizowania, a dzisiaj są super łatwe. Przykładowo, aplikacja Revolut, która pozwala na płacenie w różnych krajach lokalnymi walutami, ma bardzo niskie spready, jeśli chodzi o konwersję walut. Fizycznie ma na terenie Unii zarejestrowaną spółkę na Litwie. No więc ja jako obywatel Polski mam aplikację bankową, która umożliwia mi trzymanie i korzystanie ze wszystkich czy podstawowych narzędzi bankowych przez kraj, który jest wewnątrz Unii Europejskiej. No więc nawet jeśli Unia Europejska nie bardzo cieszy się z tego, żeby się te firmy czy jednostki uciekały i nie płaciły tych podatków, no to przez to, że sami sobie stworzyli taką strukturę tej wolności gospodarczej między państwami członkowskimi, no to wchodzimy na wyższy etap konkurencji, kiedy te kraje między sobą konkurują. Jeśli jakaś firma typu właśnie Revolut wchodzi i chce zarejestrować się gdzieś, no to patrzę, gdzie jest najłatwiej zarejestrować i dostać taką licencję bankową. W tym przypadku jest to właśnie ta Litwa. Ja jestem też klientem, czy moja firma, którą mam zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, jest klientem Revolut Business, czyli ich oferty skierowanej czysto dla Brytyjczyków. Więc konto jakby to firmowe i środki, które tam mam i które wpływają od moich klientów, są zupełnie niezależne teraz, dzięki temu, że jakby nastąpił Brexit, no to są zupełnie poza Unią Europejską, tak? Zupełnie jest to gdzieś już poza tą jurysdykcją, więc jak dla mnie to jest jakby ten krok we właściwym kierunku, no bo mam zupełnie dwa niezależne od siebie systemy, które pozwalają mi właśnie korzystać z tych wszystkich walorów tej rozproszonej sieci. I potem idąc dalej, kolejna podobna usługa TransferWise, czy teraz już nazywana Wise, ona pozwala mieć lokalny numer bankowy w tym momencie chyba 5 różnych krajach na świecie, co faktycznie oznacza, że możemy mieć środki zupełnie poza tą Unią Europejską albo gdzieś daleko i one tam bezpiecznie siedzą. Oczywiście pytanie, na ile bezpieczne są te fintechy, czy jak dojdzie do jakichś tam sytuacji kryzysowych, czy one będą wypłacalne, czy nie, no to jakby czas pokaże, ale ja z racji tego, że wielokrotnie byłem w Australii, mam tam też mojego brata w Sydney i bardzo lubię tam jeździć, no to założyłem sobie konto zwykłe, najprostsze, darmowe konto z kartą debetową w ich oddziale ING. I to jest proces, który zajmuje 5 minut z moim paszportem, tak? Czyli nie muszę być obywatelem, nie muszę być nawet rezydentem Australii. Mogę sobie to konto zrobić i to daje mi możliwość posiadania zupełnie niezależnego, podobnie od Unii czy od Wielkiej Brytanii, konta, które w pełni działa. Tak? Mogę mieć na wszystkie środki, mogę je przenieść w dowolnym momencie, mogę wypłacić, mogę je przesłać dalej. Także już teraz dla dowolnej osoby, która po prostu chce i ma tą świadomość, żeby robić tą decentralizację, w tym przypadku swoich finansów, to jest bardzo proste do zrealizowania.
Dokładnie i to jest bardzo ważne. Ja też mówiłem o tym w odcinku o teorii flag, właśnie o tym, o czym mówisz, czyli tworzenie właśnie tych flag w różnych krajach po to, żeby być bardziej zdecentralizowanym. Zresztą było wiele przykładów w przeszłości, gdzie w poszczególnych krajach coś się działo i tak naprawdę nagle, typu teraz mamy problemy na przykład w Białorusi, gdzie na przykład są, no wiadomo, w każdej sferze życia są problemy, ale też są blokady internetu, ale to nie są tylko kraje, które są uznawane za takie właśnie mniej rozwinięte, tylko nawet najbardziej rozwinięte kraje typu Hongkong, czy właśnie nawet Stany Zjednoczone. W każdym kraju naprawdę nagle z dnia na dzień może stać się coś takiego, co po prostu ograniczy naszą wolność. Czy nawet Australia, o której wspomniałeś, teraz rzeczywiście te wszystkie osoby są całkowicie zablokowane u siebie, uwięzione tak naprawdę. Mam znajomych, którzy nie mogą wyjechać. Nawet moja znajoma miała jej dziadek umarł i nie była w stanie wyjechać z kraju i od kilku lat, od ponad dwóch lat właśnie przez to nie była w Polsce, bo są to ograniczenia, a osoby, które właśnie mają na przykład drugi paszport czy podwójne obywatelstwo, no to mają więcej tych możliwości i mają właśnie te inne opcje. Dlatego tak ważne jest, żeby właśnie patrzeć trochę szerzej i myśleć nad tym, w jaki sposób możemy po prostu dawać sobie taką opcję zapasową i nie być w 100% zależnych, czy to od jednej firmy, czy to od jednego zawodu, czy to od jednego kraju, czy tak naprawdę w każdej sferze życia możemy się zdecentralizować i popracować nad swoją niezależnością.
Tak, tak, tak. Tutaj chociażby kwestia posiadania drugiego paszportu, to też z perspektywy historycznej warto mieć świadomość, po co te paszporty zostały wymyślone, dlaczego te paszporty dzisiaj są jakby przypisane do konkretnej nacji, tak, do konkretnego kraju, dlaczego jest wiele paszportów, które mają otwarte te drzwi i bramy na wiele rejonów świata, a do niektórych innych, jak chcemy wjechać, no to musimy starać się o wizy i czasami ten proces jest długotrwały i drogi. Tutaj jednym z takich serwisów, który oferuje to jako komercyjną usługę dla właśnie takich osób, które chcą tą teorię flag w praktyce zastosować, to jest Plan B Passport. Taka usługa, która dosłownie oferuje bodajże w 5 czy więcej różnych krajów możliwość bycia takim agentem pośredniczącym, który pomaga właśnie w uzyskaniu tego drugiego niezależnego paszportu i to potem nam pozwala na wyjazd z danego kraju w momencie, kiedy nastąpi kolejna pandemia, czy będą kolejne lockdowny, czy inne ograniczenia, bo ponownie my jako ta jednostka, jako bardziej mobilny ten jeden element tej całej układanki, tak naprawdę wykorzystujemy systemy, które są znacznie starsze i znacznie bardziej rozbudowane niż my sami, tak? Bo ta wzajemna relacja państw i dopuszczania obywateli z danych regionów do wjazdu czy czasami też wyjazdu z danego regionu jest po prostu efektem dziesiątek albo i setek lat różnych relacji pomiędzy danymi krajami. Czy dany region jest w ogóle uznawany za państwo, czy jest uznawany za jakiegoś wroga, bo gdzieś tam wcześniej w historii mieli konflikty i tak dalej, i tak dalej. No więc my nie powinniśmy polegać tylko i wyłącznie na tym jednym dostawcy usług, a w dzisiejszym jakby rozumieniu jak najbardziej możemy myśleć o tym, możemy tak nazywać kraj, w którym się urodziliśmy, tak? No bo to nie jest coś, co kontrolujemy, to jest jakaś tam kwestia losowości, że akurat ty i ja urodziliśmy się w Polsce, ale mamy tą możliwość, żeby tą naszą indywidualność, tą niezależność pokierować w takim kierunku, która nam bardziej odpowiada, tak? No więc wiem, że prowadzisz firmę w Estonii. Ja też niedawno dokończyłem mój proces i odebrałem tą kartę tego e-rezydenta. Bardzo się cieszę, że mam w końcu tą kolejną warstwę bezpieczeństwa. Gdyby coś na przykład właśnie z tą moją brytyjską spółką było nie tak i chciałbym się przenieść, no to jestem w stanie w ciągu jednego dnia tę operację dokonać. No i po prostu podążajmy w tym kierunku dalej, tak? Bo tych możliwości jest znacznie więcej.
Myślę, że to jest dobre podsumowanie tego tematu. Na marginesie sprawdzałem, czy jest możliwość przetłumaczenia tego pojęcia na język polski i myślę, że najbliższe byłoby słowo suwerenność albo suweren, ale niestety to słowo...
Suwerenny indywidualista.
Tak, to, można by to tak kiepsko powiedzieć, brzmi po ale polsku. Właśnie, trochę kiepsko brzmi. Poza tym to słowo suweren, z tego co wiem, było też w polityce wykorzystywane w dosyć takim negatywnym kontekście, więc tak, ma takie... Tak.
No, polski język nie jest wyposażony w takie pojęcie, więc korzystajmy z angielskich.
Dokładnie, więc myślę, że angielska nazwa będzie bardziej jednoznaczna. Piotrku, na koniec zapytam, czy masz może jakieś rady, jakieś tipy dla osób, które chcą być niezależne od lokalizacji, które pracują zdalnie albo chcą rozwinąć, popchnąć swoją karierę w tym kierunku?
Myślę, że warto zadawać sobie trudne pytania. To dla mnie jest takim kluczowym elementem, który praktykuję codziennie, który dla mnie jest najprostszą drogą rozwoju, bo te wszystkie rzeczy, o których rozmawiamy, one nie wypłynęły dlatego, że ktoś mi powiedział i ja stwierdziłem, o, to jest ciekawe, no to przeczytam sobie taką książkę. Nie, to właśnie wyniknęło z wielu, wielu lat różnych doświadczeń, z tego, że no, nigdy nie byłem miłośnikiem akurat systemu edukacji tego klasycznego, no więc zawsze chciałem się edukować samemu i zawsze ta możliwość bycia jakby tym samoukiem, tak, też w kwestii języka angielskiego. To jest coś, z czym zawsze miałem problemy w czasach szkolnych, a w momencie, kiedy zacząłem podróżować, kiedy zacząłem oglądać filmy po angielsku z angielskimi napisami, i faktycznie byłem zmuszony przez różne sytuacje życiowe, że muszę to narzędzie mieć bardzo dobrze naostrzone i wykorzystywać je w praktyce, to pozwoliło mi poznać inne sposoby myślenia, inne sposoby działania, życia, prowadzenia siebie i zarabiania też pieniędzy, czy no po prostu otwierania umysłu na rzeczy, które są inne. Dlatego jeśli ktoś z was, drodzy słuchacze, chcecie pracować zdalnie, chcecie rozwijać się w tym kierunku, żeby być bardziej niezależnymi, to warto zadać sobie pytania dotyczące tego, czy to, co jest teraz, czy to mi odpowiada, tak? Czy to, że pracuję w jakimś korpo w Polsce i zarabiam tyle i tyle, czy to jest dokładnie to, co spełnia mnie i czuję, że idę w tym kierunku? Jeśli tak, no to działaj dalej. Tak? Ja nie znam tej odpowiedzi za ciebie i nie będę jej sugerował, ale jeśli czujesz tylko, że ten świat jest dostępny i jest dany nam wręcz na tacy i żyjemy naprawdę w fantastycznym okresie czasu, gdzie tych granic już nie czujemy. Wiadomo, pandemia trochę zmieniła to podejście, ale myślę, że nadal dzisiaj jest znacznie łatwiej podróżować, wyjechać, zobaczyć pewne rzeczy, zamieszkać gdzieś za granicą na dłuższy czas, niż to było w czasach naszych rodziców i naszych dziadków i naszych pradziadków. Więc nie wiemy, jaka będzie przyszłość. Być może to się jeszcze bardziej zmieni, będzie jeszcze bardziej restrykcyjnie, więc wykorzystajmy ten unikalny moment, który mamy teraz i po prostu zwiedzajmy świat.
Super. I na koniec zapraszam też na blog i na podcast Piotrka, nerdontour.net, razem z tak innymi materiałami, o których wspomnieliśmy, wrzucę go właśnie do footnotesów pod podcastem. Piotrku, dziękuję ci bardzo za rozmowę dzisiaj.
I dziękuję pięknie, Piotrku.
I mam nadzieję, że ten rzeczywiście rozwój prawa tak się potoczy, że będziemy mogli rzeczywiście coraz luźniej móc podróżować właśnie nadal po świecie. Dzięki.
Dzięki wielkie. Na razie.
Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli tematy, które poruszyliśmy w tym odcinku, są ci bliskie, to mam dla ciebie wiadomość. Stworzyłem społeczność, którą znajdziesz pod adresem klub.nazdalniaku.pl. I tam znajdziesz m.in. bazy wiedzy i czat, gdzie rozmawiamy m.in. właśnie o tym. Serdecznie zapraszam, a my spotykamy się już za 2 tygodnie. Słyszymy się na zdaniaku.